Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam pięknie. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk. Dokładnie po 5 latach jest rewelacja wokalna, tak bym to określił, na skalę światową, czyli Jakub Józef Orliński. Witam pięknie.
Witam serdecznie wszystkich Państwa.
Minęło 5 lat, wiele nowych projektów. No i kariera światowa, można powiedzieć, jest Pan ciągle w drodze.
Tak. Takie mam szczęście, że mogę się dzielić właśnie swoim głosem, muzykowaniem z różnymi ludźmi. Jest pięknie, no naprawdę. To jest coś, co ja uwielbiam, nie tylko jeżeli chodzi o dzielenie się muzyką, ale właśnie te wszystkie emocje, podróże, jedzenie też, poznawanie nowych kultur, nowych ludzi, to jest coś, co mnie naprawdę fascynuje, pasjonuje, no i sprawia, że naprawdę czuję się taki spełniony i myślę, że dlatego też mam taką energię, żeby to cały czas robić, no bo nie ukrywam, że teraz od września poprzedniego roku jestem non-stop na trasie.
No jest pan, wcześniej było trochę odpoczynku, bo była po prostu pandemia, ale był pan aktywny w tak zwanym internecie.
Byłem aktywny w internecie i tak naprawdę jestem szczęściarzem, bo udało mi się bardzo dużo zorganizować podczas tej pandemii i tak naprawdę wróciłem z produkcji we Francji to był luty właśnie 2020, a już w czerwcu zacząłem jeździć znowu, więc jakby no nie miałem zbyt długiej przerwy, a w czasie tej przerwy to tak naprawdę bardzo dużo było działań takich lokalnych w moim rodzinnym mieście w Warszawie, więc no dużo tej przerwy nie było. Miałem dużo szczęścia, że udało mi się dużo rzeczy fajnych zorganizować i brać w nich udział.
Ja muszę to pytanie zadać, choć dla mnie odpowiedź jest oczywista, ale być może wielu naszych słuchaczy się zdziwi. Światowej sławy kontratenor normalnie mówi.
Tak, no nie ma w tym chyba nic dziwnego. No to jest tak, że jednak używamy jako kontratenorzy tej techniki falsetowej, żeby uzyskać te wysokie tony, ale no jednak mówimy dość normalnie. No mój naturalny głos leży właśnie, tak jak Państwo słyszycie, w tym rejestrze basowo-batonowym, no bo jednak no jest to dość nisko, ale potrafię śpiewać wysoko.
No i potrafi pan śpiewać bardzo pięknie i bardzo wirtuozowsko. No, do tej pory specjalizował się pan, można powiedzieć, w takim repertuarze barokowym, gdzie te wszystkie ozdobniki, różnego rodzaju fiorytury są czymś oczywistym. Ale ostatnio wyszedł pan z projektem, który w pewnym sensie zaprzecza gatunkowi głosu. Myślę tutaj o antologii pieśni polskiej.
No i tu jest właśnie coś, co ja uważam, że okej, może i ten projekt jest kontrowersyjny, ale z drugiej strony naszymi recitalami z Michałem Bielem, moim szanownym przyjacielem i mistą, staramy się od samego początku naszych recitali jakby zaprezentować naszej publiczności głównie taki rodzaj recitalu, który pokazuje, co właściwie może ten głos kontratenorowy zrobić. Dlatego pokazujemy to od takiego wczesnego roku, tak naprawdę po współczesność, idąc przez wszystkie epoki, pokazując, że nie trzeba ograniczać się jako właśnie kontratenor tylko do tej muzyki dawnej albo tylko do muzyki współczesnej. Bo jest masa rzeczy, które były napisane w taki sposób, że no wszystkie pieśni można transponować, bo taka była po prostu praktyka. Że wtedy akurat nie było kontratenorów, no to nikt tych pieśni w ten sposób nie wykonywał, ale no nie od dziś już są inni kontratenorzy trochę starszej generacji niż ja, leciutko, którzy właśnie wykonywali a to pieśni Schuberta w taki sposób, a właśnie jakieś francuskie pieśni i nagrywali z tym płyty, dlatego stwierdziliśmy, bo naszą taką też misją z Michałem jest jednak propagowanie tej muzyki polskiej, która jest, no uważamy, przepiękna, bardzo emocjonująca, taka dotykająca duszy, szczególnie jeżeli chodzi o tą warstwę muzyczną, ale właśnie też tekstową, no bo ona ma ogromną wartość tekstową, te poematy są przepiękne, czasami trudne, ale naprawdę fascynujące. Jestem ogromnie szczęśliwy, że udaje nam się na tym rynku właśnie światowym, bo to o to chodziło. Ja czekałem na nagranie takiej płyty z Michałem przez parę lat, bo wiedziałem od samego początku, że będzie ten moment, że chcę z nim nagrać płytę takiego recitalu właśnie z fortepianem. Tylko pierwszy taki zamysł był taki, żeby wprowadzić tylko trochę muzyki polskiej i zrobić właśnie taki przekrój różnych właśnie, czy Schuberta, czy Reinaldo Anna, nagrać w takiej kompilacji, ale stwierdziliśmy, że nie, no już wydałem tyle płyt solowych, barokowych, że jestem na tym etapie, że bardzo bym chciał jakby tym, co już osiągnąłem tymi swoimi poprzednimi płytami, dosięgnąć więcej ludzi właśnie z tą muzyką polską i dlatego zdecydowaliśmy się na taki dość odważny ruch, nie tylko nasz, ale też właśnie mojej wytwórni Warner Classic Sierra, to żeby wydać tą tylko i wyłącznie polską płytę, która, jak to mówi Warner, ostatnio mi powiedział, że cieszy się dużym zainteresowaniem, więc to mnie bardzo cieszy i oczywiście...
Ale dzięki też panu, musi pan o tym pamiętać, bo na pana koncerty na całym świecie trudno się dostać, to...
No bardzo mi z tego powodu miło.
To trzeba podkreślić. Myślę, że szczęśliwcy mogą podziwiać pana występy, połączone bardzo często z tańcem, umówmy się, bo jest pan mistrzem breakdance'u także.
No takim mistrzem to znowuż nie jestem, ale cały czas uprawiam.
Ale pan to potrafi, zresztą 5 lat temu w newsroomie naszym pan to zademonstrował w sposób znakomity. Natomiast pan wychodzi z tego założenia, z którego wychodzi i kończy się praktycznie każdy traktat o muzyce barokowej, że każdy koncert to musi być po prostu show. I pan ten show z publicznością uprawia. Może dlatego teraz coraz więcej tych koncertów niekoniecznie właśnie takich solowych, a niekoniecznie spektakle operowe.
Przede wszystkim spektakle operowe, bo ja zawsze robię tak, że po prostu mam 4 produkcje operowe w ciągu roku, a reszta to są trasy koncertowe, nagrania właśnie płyt i różne jakieś tam dodatkowe projekty. No, problem jest taki, że koncerty miały rady tu, opery podczas pandemii zupełnie nie miały racji bytu, tak. Dużo z nich zostało odwołanych i byłem też w dwóch takich sytuacjach, gdzie dwie opery, gdzie spędziłem ponad miesiąc próbując operę, i tydzień przed premierą została odwołana, a niestety pieniędzy z tego w ogóle nie było żadnych, więc jest się tak naprawdę prawie 2 miesiące życia do tyłu, plus nikt ci za to nie oddaje pieniędzy, więc to jest bardzo ryzykowna gra, a na taki koncert, jeżeli ktoś ci odwoła, to jednak to jest tylko 2 dni twojego życia.
No tak.
I jednak bardzo szybko jest się w stanie zaadaptować. Nie trzeba wynajmować specjalnie mieszkania na 2 miesiące, które trzeba z góry opłacić. No więc to są tego rodzaju rzeczy. Ten jednak COVID bardzo, bardzo zablokował tą sytuację operową. I tak to wygląda. Ja bardzo, bardzo się dobrze odnajduję w takich sytuacjach teatralnych, bo lubię wcielać się w te role, ale nie ukrywam, że jednak te trasy koncertowe po prostu są teraz niekończące się i mi się to też bardzo podoba, bo jednak super jest zwiedzać nowe miejsca, spotykać nową publiczność i zobaczyć, jak ludzie odczuwają muzykę w innych miejscach na ziemi. To jest naprawdę niesamowite.
No właśnie, potrafi nawiązać kontakt z publicznością, to widać, jak się ogląda relacje z tych koncertów. To jest w pewnym momencie robi się taka wspaniała zabawa, zresztą tak. Nie tylko z publicznością, ale także z tymi, którzy z panem współpracują na tej scenie.
Ja wyznaję zasadę, że pracuję w studio. Bardzo dużo jednak pracuję, ćwiczę, ale pracuję w studio. A ja na koncercie, tak samo jak publiczność, chcę się bawić. Czemu ja mam się stresować i mam tam być sztywny i po prostu dostarczać muzykę. Ta muzyka jest właśnie tą zabawą. To jest wszystko, mimo tego, że jest poważna, czy nie jest, czy mniej poważna, to jest wszystko muzyka. A robić muzykę właśnie z takimi znajomymi, przyjaciółmi, to jest coś pięknego i właśnie dzielić się tym z taką publicznością, która to odbiera, to jest naprawdę, naprawdę coś fajnego. A kończąc, jeszcze tak dorzucając do tego, co pan powiedział, a propos show, bo show w tym świecie muzyki klasycznej ma taką negatywną konotację, że show to jest taki, od razu się kojarzy w muzyce klasycznej z czymś takim kiczowatym albo czymś takim przadzonym i nieodpowiednim na sceny muzyki klasycznej. Ja uważam absolutnie odwrotnie, że to show powinno być, bo właśnie o to w tym wszystkim chodzi, że to ma być takie dzielenie się z tymi ludźmi, to ma być dla mnie przynajmniej, ja to odczuwam tak, że to jest taki salon. Przychodzą ci ludzie i oni się mają dobrze czuć, nie mają siedzieć i po 5 minutach tego utworu wszyscy będziemy klaskać, dobrze, to teraz będziemy cicho, teraz będziemy znowu klaskać a my będziemy się kłaniać i fajnie, super, świetnie i wszyscy się rozejdą do domów. Chciałbym właśnie, dlatego buduję te swoje koncerty w ten sposób. Lubię nawiązywać kontakt z tą publicznością, zazwyczaj staram się w danym języku, w danym kraju powiedzieć chociaż parę słów, żeby ta publiczność się czuła po prostu, żebym ja się też czuł bliżej tej publiczności i żeby złamać tą czwartą ścianę, żeby ta publiczność naprawdę odczuwała i budowała tą atmosferę razem z nami, bo każdy koncert jest właściwie no, bardzo unikatowy właśnie przez tą publiczność i tą daną salę, w której
to jest właśnie niepowtarzalne, ale powiedzmy sobie szczerze, no właściwie nie odkrywamy niczego nowego, to się w ostatnich latach jakoś tam, kilkudziesięciu latach tak porobiło, że muzyka tak zwana poważna, to na kolanach bardzo poważnie do tego podchodzimy, a przecież kiedyś by chociażby za czasów Beethovena tak zwane akademie, gdzie nikt nie grał jednego utworu od początku do końca, tylko na przykład była pierwsza część koncertu skrzypcowego, pierwsza część koncertu na fortepian, kawałek symfonii i tak dalej, i tak dalej. Po każdym takim kawałku ludzie...
Taka playlista.
Bili brawo, bo wszystko było po to i po to tworzono muzykę, aby ludziom uprzyjemnić życie.
Tak,
niezależnie
dokładnie.
Od tego, jaką łatkę i szufladkę do
I
tego
oczywiście,
wszystkiego
przypniemy. Ja uważam, że jest miejsce też, bo to nie chodzi o to teraz, żeby wszyscy nagle latali po scenie, skakali, robili jakieś salta i cuda niewidy. Jest oczywiście, dla mnie to jest ważne, żeby przede wszystkim prezentować jak najwyższy poziom muzycznie, a dopiero później dochodzą wszystkie inne rzeczy. I tak się staram do tego podchodzić i są miejsca, które są bardzo poważne i ja robię to w ten sposób, żeby to było odczuwalne, że to jest poważne i to jest serio, ale są miejsca, w których nie trzeba być aż tak serio, więc wtedy to staram się troszeczkę zmiękczyć.
Wspomniał pan o współpracy z Michałem Bielem, pianistą, ale myślę, że również powinniśmy jeszcze powiedzieć kilka słów o współpracy ze Stefanem Plewniakiem, to dla
odmiany
skrzypek. Jak poprzednio się spotkaliśmy, to grał pan z zespołem, który nawiązywał swoją nazwą do tej kapeli prowadzonej przez Vivaldiego. Teraz ten sam skrzypek, inny zespół.
My się ze Stefikiem znamy już od lat, no, bo to jest tak, że ja w 2009 roku zacząłem studiować na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i na chyba piątym roku była wtedy Natalia Kawałek, czyli jego żona, i my żeśmy razem robili Dydonę Janeasza i Stefik wtedy właśnie przyjechał, żeby zobaczyć swoją żonę w tej produkcji, no i tak żeśmy się poznali ze Stefanem, no i od tamtego czasu tak naprawdę nawiązaliśmy jakiś tam kontakt, zaczęliśmy robić jakieś rzeczy, stąd powstała właśnie ta nasza pierwsza płyta. Na początku gościnnie wystąpiłem w takiej płycie Vivaldiego, a później właśnie ta nasza płyta z Natalką, Enemies in Love, z muzyką Händla, gdzie były właśnie wszystkie arie i różne duety. Później był długi, długi taki okres przerwy, bo ja wyjechałem do Stanów, jakieś tam pracowałem, dokładnie.
Studia.
I pisałem jednak ten kontrakt z Warner Classics i Erato i z nimi wydawałem płyty.
W jakim kierunku dalej pan pójdzie? Bo już wspomnieliśmy o tej płycie z antologią muzyki polskiej, z tymi pieśniami, które niekoniecznie wszystkim się kojarzą z głosem kontratenorowym. Ale ja myślę, że dobrze, że to zrobiliście, bo to, co pan jeszcze wtedy powiedział, kojarzy mi się z wypowiedzią jednego z pianistów w roku bachowskim. No ludzie, pozwólcie pianistom grać Bacha, bo przecież był taki okres, że no nie.
Tak. Nie, no absolutnie. Dużo jest pomysłów, jeżeli chodzi o przyszłość. No ja jakby, jak miałem rozmowę ostatnio z ludźmi z Warnera, Erato, no to oni się pytali, jakie bym chciał płyty nagrać. Ja mam na swoim komputerze pomysły na przynajmniej 10 albumów. Tylko wszystko trzeba rozrzucić w czasie. Pracuję z Janisem François, który odnajduje mi te wszystkie skarby. Pracujemy nad różnymi koncepcjami na kolejne albumy, bo ja jednak lubię, jak te albumy mają jakokolwiek, no, taką spójność, że to wszystko się jakby łączy. Dlatego ja szukam tych rzeczy z Janisem. Mamy jakieś tam swoje argumenty, historie i detale, które chcemy połączyć w jedną taką spójną całość. Dlatego też te wideoklipy, te okładki są takie, a nie inne. No i to wszystko dla mnie ma mieć sens. Niekoniecznie musi mieć sens dla słuchaczy, ale jak zajrzą w te książeczki, w tych płytach, to rzeczywiście dużo rzeczy jest wytłumaczonych. Pomysłów jest dużo, z Michałem też będziemy planować kolejne jakieś projekty, więc tych tras koncertowych na razie będzie całkiem sporo, różnych projektów operowych też będzie dużo i różnych takich pobocznych projektów, jak na przykład właśnie dostaliśmy zaproszenie z Aleksandrem Dębiczem, żeby robić koncert na scenie głównej na Męskim Graniu, więc będziemy na Męskim Graniu i też prezentujemy tam program, który będzie takim, no powiedzmy, odbijamy od baroków coś takiego, żeby pokazać ludziom, że to była właśnie muzyka popularna tamtych czasów. I taki jest nasz podtytuł tego całego koncertu.
No muzyka właściwie zawsze była muzyką popularną, bo powiedzmy sobie szczerze, jak popatrzymy na te wszystkie kompozycje, które dzisiaj są uznawane za bardzo klasyczne, choćby muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta,
tak.
No to muzyka rozrywkowa po prostu.
Absolutnie.
No. I pisana bardzo często na zamówienie, na konkretne potrzeby.
Dokładnie.
Jakub Józef Orliński był Państwa i Radia Gdańsk gościem. Mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem, no i trochę chyba wcześniej niż za 5 lat.
No ja też mam nadzieję, że wcześniej. Bardzo dziękuję.